Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, pokój Wam. Apostoł Paweł był takim człowiekiem, który chyba przeżył wszystko, co możliwe na drodze ewangelizacji. Jak przeczytamy fragment drugiego listu do Koryntian, to widzimy, co przeżył ten człowiek. Tam jest wymienione po kolei, ile razy był biczowany, ile razy statek się z nim rozbił, ile razy, że był kamienowany, był prześladowany, wtrącany do więzień. Także człowiek, który w zasadzie przeżył wszystko. Był doświadczony do granic swoich możliwości, do granic wytrzymałości ludzkiej, ale jednocześnie dzielił się z braterstwem wielkim błogosławieństwem, które z tego powodu na niego spływało. To, co robił, robił po to, żeby rozwinąć Kościół Boży, żeby zakładać zbory i opiekować się tymi zborami. I czytając Dzieje Apostolskie w 20 rozdziale, natrafiamy na taki fragment, w którym to już jest jakby koniec jego misji, i postanawia on się pożegnać. Żegna się ze starszymi efeskimi. Przeczytajmy fragment Dziejów Apostolskich, 20 rozdział od 17. A posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru. A gdy stawili się u niego, rzekł im: wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez ich doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadek Żydów. No, przejdziemy dalej. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym czasie upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim nie warto nic mówić i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądać oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winny niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej Bożej woli. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzające trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Chciałem, żeby mottem dzisiejszego rozważania było jedno zdanie z tego fragmentu. Zdanie skierowane do starszych efeskich, zdanie skierowane do nas wszystkich, głównie do starszych. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Do wybrania tego tematu skłoniło mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, powiedziane są do starszych, a więc i powiedziane są bezpośrednio do mnie i do tych, którzy pełnią podobną funkcję. Jest z czasem, dochodzę do przekonania, i zaczynam widzieć, jak wielka odpowiedzialność jest na nas położona. Dlatego, że to nie jest nasz zbór, tylko to jest zbór pański. Dlaczego on jest zborem pańskim? Ponieważ Pan ma do niego prawo. Nabył go swoją drogocenną krwią. To nie są żarty. To nie są jakieś błahe sprawy. Krew przelana, krew Jezusa Chrystusa jest rzeczą najbardziej drogocenną, jaka może istnieć. Po drugie, większość wykładów, które tutaj są wypowiadane, mówione są do trzody. Mówimy ogólnie o nas wszystkich, ale generalnie kierujemy ją do braterstwa. Mało jest takich wykładów, które mówią o nas samych. I dobrze, jak czasami popatrzymy bezkrytycznie na swoją pracę, żeby lepiej i wyżej podnosić naszą poprzeczkę, a nie ją obniżać, bo z czasem, gdy coś robimy, to możemy mieć, mogą być dwa wpływy. Albo będziemy czas nasz, będzie nas rozwijał, podnosił, albo czas, który upływa w naszym życiu, będzie nas osłabiał i będziemy coraz słabsi i będziemy mogli wykazać się duchowym letargiem. Po trzecie, zastanawiam się, czy w odpowiedni i dostateczny sposób dostrzegam potrzeby mojego zboru i braterstwa, które do niego należą. Czy we właściwy sposób pełnię swoją służbę? Czy należyty sposób ja i my wszyscy kierujemy naszym zborem, naszym znaczeniu, że do niego należymy, nie dlatego, że jest naszą własnością. Poza tym warto też porozmawiać na ten temat, bo do tego utwierdziły mnie w tym nasze obserwacje, moje obserwacje i opinie, jakie usłyszałem, ale także bezpośrednie rozmowy z braterstwem. I po czwarte, temat ten jest bardzo wyraźnie naświetlony w Piśmie Świętym i jest bardzo mocno podkreślony. Mam nadzieję, że to, co będę mówił, będzie zbudowaniem dla mnie i dla was wszystkich. Nie jest celem moim kogoś dzisiaj krytykować, napominać czy zwracać komuś bezpośrednio uwagę. Chciałbym, aby zwrócić uwagę na nasz duchowy rozwój. A przykłady biblijnych pasterzy bardzo odsłaniają często moje wady i braki, które mam. W wersecie z Dziejów Apostolskich czytamy, że starsi efescy, przez co i my mamy troszczyć się o zbór pański. I odpowiedzmy sobie dzisiaj na jedno konkretne pytanie. Co to znaczy paść zbór pański? Na czym ta praca nasza ma polegać? Na co zwrócić uwagę? Okazuje się, że apostoł Paweł, żegnając się ze starszymi, napisał na piśmie, dał zasady, jakimi starsi mają się kierować. W liście do Efezjan cały zbór mógł przeczytać, co się tyczy przełożonych Kościoła. O tym powiemy sobie może trochę później. Chciałbym zacząć od czegoś innego. Od czegoś, od czego należy zacząć służbę w zborze, w naszym zborze i w ogóle w zborze. Czy zastanawialiście się, braterstwo, w jaki sposób my mamy możliwość wyrażenia miłości do niewidzialnego Pana Boga i do Jego Syna? Bo przecież to, że powiemy komuś, że Go kochamy, powiemy Panu Bogu, że Go bardzo kochamy, to tylko są słowa często. Jak wyrazić to tutaj w zborze, na ziemi? Jak wyrazić, że kogoś kochamy, zwłaszcza, że kochamy Pana Boga? Otóż miłość do niewidzialnego Boga możemy wyrazić miłością do widzialnego człowieka. To jest takim naszym probierzem tego, jakimi jesteśmy. Tego uczył nas Pan Jezus. On nie odwrócił się od nikogo, na równi wszystkich kochał. Niektórych karcił, ganił, potępiał grzech, nieprawość, ale kochał wszystkich sprawiedliwie. Tą sprawiedliwość pokazał przez to, że sprawiedliwie za wszystkich umarł, bez znaczenia kim kto był i w jakim okresie żył. To często powtarzamy na wykładach. Oczywiście ukochał specjalną klasę ludzi, ludzi, których, jak mówi, dostał od Ojca. W sposób wyjątkowy wyrażał się o swojej oblubienicy. Kochał Kościół Boży. A w jaki sposób my mamy kochać Kościół Boży? Skoro Pan Jezus go kochał, my jako Jego naśladowcy też mamy obowiązek i przywilej kochać Kościół Boży. Jak możemy wyrazić naszą miłość do Kościoła? Miłością do naszego zboru. Dwie piękne, podstawowe zasady, którymi powinniśmy się wszyscy kierować, a najbardziej starsi w naszym zborze i we wszystkich zborach. Miłość do Pana Boga i Jezusa, wyrażona miłością do każdego członka z osobna. I miłość do Kościoła, miłością do całego zboru jako do społeczności. Szczególnie powinni stosować ją wszyscy, którzy stoją na tym miejscu. Z osób, które tu stoją, powinna emanować miłość, emanować dobre uczucie. Takie pozytywne emocje powinny się z tego miejsca rozchodzić na wszystkich. Mają być takimi akumulatorami miłości dla innych, którzy ich słuchają. Z nich to uczucie musi być przekazywane. Muszą być wzorcami dobroduszności i poczciwości. Przypomina mi się obraz takiego młodego, pięknego chłopca z czerwonymi licami, który był pasterzem owiec. Pamiętacie, jak Samuel przyszedł do Isajego i zapytał: czy to już wszyscy młodzieńcy, których masz? A ten rzekł: jest jeszcze jeden najmłodszy, ale on pasie trzodę. Poślij go, bo bez niego nie zaczniemy jeść. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy i łagodny wygląd. I rzekł: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Co potem Pan Bóg do niego powiedział? Ty paść będziesz mój lud Izraela i ty będziesz księciem nad moim ludem, nad Izraelem. Od Dawida możemy się uczyć. Nie wiem, czy braterstwo zwróciliście uwagę, że Dawid w Starym Testamencie staje się takim punktem odniesienia dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy rządzili po nim. Pamiętacie, co powiedziane było do Salomona? Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną tak, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegać moich przykazań i praw, wtedy utwierdzę twój tron. Jak czytamy, jakim był król Aza, to czytamy: Aza czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Czyli pozytywne odniesienie, ale jednak w porównaniu z Dawidem. Ale już o Amasjaszu już jest inaczej powiedziane. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec, postępował raczej we wszystkim jak jego ojciec Joasz. Takie przykłady można mnożyć tego, że Dawid poprzez swoje postępowanie, poprzez swój charakter staje się takim wzorcem dla innych ludzi. Na czym polegał ten fenomen? Otóż myślę, że na to, jakim był królem i w przyszłości jakim był człowiekiem, miało wpływ to, jak się wychowywał, w jakim otoczeniu wzrastał. I takim największym chyba w naszym zrzeszeniu specjalistą od psalmów jest brat Aleksander Zajda, to jest polonista na UJ-cie, który dokonał analizy wszystkich psalmów, pogrupował je w odpowiedni sposób i dokonał analizy też z kilku względów. Ja przeczytam fragment jego artykułu, w którym właśnie w piękny sposób wyłuszczył to, co się tyczy Dawida i jak my możemy od niego się nauczyć. Jak wiadomo, Dawid, zanim został królem, był zwykłym pasterzem owiec u swojego ojca Isajego. Właśnie od owiec zostały wzięty i pomazany przez Samuela na króla. Pasąc owce, miał okazję codziennie przebywać w przyrodzie i obcować z nią. Miał też, jak każdy pasterz, wiele czasu na rozmyślania. Przyroda to cudowne dzieło Stwórcy, była dla niego rezonatorem uczuć, budziła w nim uczucia i wzmagała je, dając w efekcie całą jego bogatą twórczość poetycką. I możemy sobie łatwo wyobrazić, jak Dawid wsparty na pasterskiej lasce, czy siedząc pod cienistym drzewem, patrzy na stado owiec powierzone jego pieczy. Patrzy w niebo, podziwia wschody i zachody słońca, patrzy na obłoki przesuwające się po niebie, na deszcz, obserwuje budzącą się przyrodę. Dawid, doświadczony pasterz, swój stosunek do Boga oparł na głębokich przemyśleniach, medytacjach, na refleksji, a także bogatych doświadczeniach życiowych, ujmuje w piękny sposób jako obraz pasterza i owcy. Mówimy tu o psalmie 23. W tych dziełach, które codziennie zastępowały mu drogę, widzi, jak wielki jest Bóg, jak mały jest człowiek. Często, jak jest samotny w swoim życiu. Czytamy w pieśni, śpiewamy w pieśni 28, czym człowiek marny pył w obliczu Boga jest. I tylko wtedy ten, kto jest mały i słaby, może spodziewać się pomocy od Pana Boga. Dawid kochał to, co robił. Robił to z pasją i z zamiłowaniem. Narażał życie dla ratowania zagrożonych owiec, będących pod jego opieką. Wykorzystał to potem w swoim narodzie. Przeniósł to do swojego życia. Ale co ważniejsze, nigdy nie zapomniał, kto jest największym i najważniejszym pasterzem. Nigdy w swoim życiu nie zapomniał o Bogu. I pomimo, że nie ustrzegł się błędów, to szczerość i oddanie sprawy Bożej, której służył, może być dla nas wzorcem. Jest dla nas wzorem pasterza. I podsumujmy ten pierwszy element, o którym powiedziałem. Stając na tym podwyższeniu, trzeba kochać tym, którym się służy. W sposób bezgraniczny, z pasją i z zamiłowaniem, tak jak czynił to Dawid. Trzeba być jak taki doktor z powołania, pochylający się nad każdym, który pomocy potrzebuje, a nie tylko nad tym, który ładnie jest ubrany, ładnie pachnie i ma dużo pieniędzy. Trzeba być wrażliwym, łagodnym i czułym, ale kiedy trzeba też być, czasami trzeba być stanowczym. Bo kochać zbór to znaczy kochać wszystkich jego członków, a nie tylko tych, którzy zgadzają się z naszymi poglądami. Jak ktoś ma inne zdanie od naszego, to może dla nas jest niewygodny. Będę takiego tolerował, ale już nie będę się z nim spotykał. To nie tak ma wyglądać. Przyznaję się, że często kuleję w tej sprawie. Nie potrafię wszystkich równo traktować. Muszę się tego uczyć. Wymaga to pracy nad własnym charakterem. Jest to bardzo trudne, ale wiem, że na tym punkcie upadam. Nie zawsze obiektywnie podchodzę do problemów, które przed nami stają. I za tym pierwszym elementem, na który zwróciłem uwagę, idzie inny. Pasterz, jak siedzi sparty o laskę, to patrzy na stado i obserwuje je, jak ono się zachowuje, co w danym momencie robią jego owce. Musimy być obserwatorami naszego zboru. Musimy poznać potrzeby każdego z osobna, każdej naszej jednostki. Musimy zauważyć, jakie są potrzeby danego brata, siostry, osoby młodej, staruszka, czy może jakiegoś naszego dziecka. Każdego z osobna. Bo w społecznościach, które mają po 700-800 tysięcy, jak przychodzi tyle osób na nabożeństwo, to człowiek staje się bezimienny. Człowiek jest w zasadzie niezauważalny, niewidoczny tam. Jest społeczność. Nasz zbór jest mały. Nie jest to trudno, żeby wszystko zauważyć. Tylko trzeba mieć chęć do tego, żeby to zrobić. Nie wszyscy są na równi ekspresyjni i nie wszyscy na sobie skupiają dużo uwagi. Są między nami osoby słabe, często niewidoczne, o których niestety zapominamy, że też mają prawo do tego, by je zauważyć i poświęcić im trochę czasu w naszej służbie. Przystanąć i zapytać ich, czy może czegoś nie potrzebujecie? Czy to, jak jest prowadzone dzisiaj nabożeństwo, to spełnia wasze oczekiwania? Czy was to buduje duchowo? Czy może przeciwnie, stajecie się z każdym dniem coraz słabsi? Do domu, w którym będziemy się źle czuli, nie będziemy chcieli chętnie powracać. Przypomnijmy sobie historię Zacheusza, celnika znienawidzonego przez wszystkich ludzi. Człowieka, który wzbogacił się na ludzkim nieszczęściu. Człowieka, który w pewnym momencie być może usłyszał to, co Pan Jezus mówi. Nic więcej nie wyciągajcie na to, co wam postanowiono. Właśnie te słowa były skierowane do celników. Człowieka, który zauważył, że coś w życiu jego jest nie tak. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikiem, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wyszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, wejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zaraz spiesznie i przyjął go z radością. Drodzy braterstwo, żadna skrucha nie jest prawdziwa, jeżeli nie pociąga za sobą duchowej odnowy. Sprawiedliwość Chrystusa to nie jest płaszcz, który przykrywa niewyznane i wciąż popełniane grzechy. Jest to zasada w życiu, która przekształca charakter i nadaje kierunek działaniu człowieka. Świętość oznacza pełnienie wewnętrzne, pełnienie woli Bożej i całkowite się podporządkowanie. I to jest piękne w tym człowieku, że potrafił coś zmienić i potrafił naprawić, potrafił uwierzyć. Ale mnie w tej historii urzeka jeszcze inne zachowanie. Zachowanie Pana Jezusa, który nagle widzi, że na drzewie jest ktoś, kto do niego macha, kto chce na siebie zwrócić uwagę. I człowiek ten dostrzega tego małego, nędznego, zakompleksionego człowieka, który nie wie, jak ma na siebie zwrócić uwagę. Czy my byśmy zauważyli tego człowieka? Między nami są takie osoby, które jak Zacheusz wychodzą na drzewo i machają do nas. Czy my ich dzisiaj widzimy? Nie chodzi mi o to, że te osoby postępują tak jak Zacheusz, ale one chcą na siebie zwrócić uwagę. Chcą się odnaleźć w społeczności. Chcą się w niej poczuć dobrze. Chcą być komuś potrzebni. Chcą, żeby liczyć się z ich zdaniem. Naszą rolą jako starszych jest zwrócić na to uwagę. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa jej i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce i moje mnie znają. Tak Pan Jezus mówił o sobie. Piękny i niedowścigły wzór pasterza. Kolejny wzór, na który musimy zwracać uwagę. Myślę, że zbór zna swoich pasterzy. Wy znacie nas, jakimi jesteśmy. Każdy z nas jest inny, każdy z nas na coś innego zwraca uwagę, każdy z nas w inny sposób się duchowo rozwija. Myślę, że w jakimś może niewielkim stopniu się uzupełniamy. Pytanie jest, czy my znamy swoje owce. Dobry pasterz je zna, a my? Nie jest różowo. Problemem jest to, że za mało reagujemy na kłopoty w naszym zborze. Często jest tak, że jeżeli już coś zauważymy niedobrego, to po prostu udajemy, że tego nie widzimy. Owce oddalają się od naszego stada, a my nic z tym nie robimy. Dam wam przykład. Najlepiej dawać przykład ze swojego życia, bo to nie jest coś, co wymyśliłem. Jak wiecie, przez 5 lat budowaliśmy z żoną dom. Wymagało to od nas niesamowicie dużo pracy, zaangażowania i czasu. Żona przejęła w tym czasie obowiązki nad domem i nad wychowaniem naszych dzieci. Ja cegła po cegle składałem budynek. Robiłem to często w środę. Statystycznie często puszczałem środowe nabożeństwo. Zauważył to jeden z naszych starszych braci. Któregoś dnia ni stąd, ni zowąd, w ogóle się tego nie spodziewałem, podszedł do mnie i mnie po prostu napomniał. Powiedział do mnie wprost, bez owijania w bawełnę, że zauważył, iż notorycznie opuszczam środowe nabożeństwo. I to mu się wcale nie podoba. Chciałby, abym to w sobie zmienił, bo jestem starszy i inni ode mnie mogą brać zły przykład. Moja reakcja była natychmiastowa. W złości zapytałem się go, czy napomina wszystkich, którzy opuszczają środowe nabożeństwo, czy wybrał sobie tylko mnie, żeby mnie tylko napomnieć. Czułem się z tym bardzo źle. Mieszały się we mnie różne uczucia. Złość, gniew, wstyd, urażona ambicja i w ogóle jakim prawem ktoś może do mnie przychodzić i mi takie rzeczy mówić, skoro w naszym zborze mamy wolność. Każdy może robić to, co chce i może zachowywać się, jak chce. Drugie to, co zrobiłem od razu, to zacząłem szukać haka na tego brata. Że może, żeby mu pokazać, że on nie jest taki wcale doskonały, że on może mnie napominać. Tylko no, akurat nie znalazłem, bo ten chodzi regularnie w środę na zebrania. I mimo tych wszystkich negatywnych moich reakcji, zauważyłem, że zacząłem chodzić regularnie na zebrania w środę. Przynajmniej się staram. I do dzisiaj wstydzę się tej mojej reakcji. Gdy po paru dniach ochłonąłem, to stwierdziłem, że ten człowiek nie chciał źle, że on chciał to dla mojego dobra, że to, co on zrobił, to świadczyło o tym, że on się mną opiekował, że on zadbał o to, żebym ja czasem nie poszedł w złym kierunku. Ale to trzeba było zrozumieć. Nie zawsze to się da od razu zrozumieć, ale w końcu to zrozumiałem. Bo owce na pastwisku poruszają się, skubiąc trawę jak chcą, ale gdy jest moment zagrożenia, skupiają się w stado, do środka chowają swoje młode i słabe osobniki i tworzą jedną bryłę. Taka bryła, takie zgromadzenie, to jest określone słowem eklesja, czyli kościół. I mają też inną cechę. Niektóre są gapowate. Jak się dalej jedzą trawę i odchodzą od stada, patrzą, nie ma stada. Po prostu często owce się gubią. I ja przekonałem się na własnej skórze, jak to funkcjonuje. Dlaczego powiedziałem, że nie jest różowo? Bo zauważyłem, że dzisiaj w naszym zborze coś takiego, co ja przeżyłem bardzo słabo, funkcjonuje. Nie mówimy wprost do kogoś konkretnie, co o nim myślimy, w jaki sposób mu pomóc, w jakim sposób go nakierować. Często sami, jak coś robimy, nie widzimy tego u siebie. Dopiero widać to z zewnątrz. Często po kryjomu nakręcamy się jedni na drugich podczas na przykład niedzielnych popołudniowych obiadów. Widzimy, że coś należy zmienić, że coś nam się nie podoba, ale nie powiemy tego wprost. No bo po co sobie robić z kogoś wroga i po co się narażać na nieprzyjemną rozmowę? Może ktoś nam coś niemiło odpowiedzieć, tak jak ja odpowiedziałem temu bratu. Należy coś zmienić, ale często tego nie robimy. Widzę, że jako starsi z tego miejsca mówimy ogólnikami. Ja dałem dzisiaj konkretny przykład. Czyli tak naprawdę, jeżeli coś mówimy ogólnie, to nie mówimy do nikogo. Każdy jak tu siedzi, to myśli, że to się nie dotyczy do niego, tylko być może, że to się tyczy sąsiada, ale niekoniecznie mnie. Inaczej jest, gdy do kogoś zwrócimy się personalnie, twarzą w twarz, w cztery oczy. To ma dopiero znaczenie i to ma swoją wartość. I mówiąc o zwracaniu uwagi na potrzeby zboru, nie chodzi mi tylko o formę napominania, która jest, myślę, bardzo ważna do naszego rozwoju. Pod jednym warunkiem, że będzie szczera i będzie umiejętna. Zaniedbanie tego może wskazywać, że nam po prostu nie zależy na kimś. Jeżeli tego nie będziemy robili, to jest to tak, jakbyśmy machnęli na kogoś ręką i powiedzieli: rób co chcesz. Ważne, że ja jestem dobry. Tak nam nie wolno postąpić. 1 Piotra 5,11. Starszych wśród was napominam jako również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezmienną koronę chwały. Podobnie młodzi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Kolejny problem, z którym chciałem dzisiaj się zmierzyć. Od jakiegoś czasu pojawiła się w naszym zborze opinia, że nasze rozważania biblijne są mało konkretne. A pytania biblijne, które ktoś stawia, często zostają bez odpowiedzi. Gdy badamy jakiś temat, bardzo często są to różne tematy, można powiedzieć też doktrynalne i niedoktrynalne, jakiekolwiek, to z reguły jest tak, że mamy różne zdanie na dany temat. I bez względu na to, czym się zajmujemy, to na koniec brat starszy, jak podsumowuje badanie, to mówi, że bracia mieli różne zrozumienie. Ja podaję swoją, też jest z reguły różna, czyli mamy 3-4 myśli i tak naprawdę do końca nic nie wiadomo, jak jest z tym tematem. I powiem szczerze, że problem mają z tym młodzi ludzie, młodzi uczestnicy naszych nabożeństw, których też trzeba zauważyć, którzy chcieliby czegoś dowiedzieć się konkretnie, że to jest tak i tak, że tego się mamy trzymać, tak mamy wierzyć. Dla nich to jest bardzo ważne, bo jeżdżą na spotkania młodzieżowe, jeżdżą na kursy, spotykają się ze swoimi rówieśnikami i oni ich pytają, a jak ty rozumiesz? I co oni mają wtedy powiedzieć? Że ja nie wiem, bo nasi starsi mają kilka poglądów na ten temat? Może niektórzy nie mają takiej potrzeby, by coś od początku do końca dokładnie zrozumieć. Że nie mają potrzeby, żeby czegoś od początku do końca się nauczyć. Ale musimy wiedzieć, że w naszym zborze są różne umysły i różne są potrzeby. I boli mnie osobiście opinia, jaką usłyszałem, że w Białymstoku to ciężko jest coś zrozumieć. I niewiele jesteśmy w stanie się tutaj nauczyć. Czy ona jest prawdziwa? Czy nie jest prawdziwa, to zostawiam braterstwu do tego, żeby każdy z was odpowiedział sobie na to pytanie. Pytanie tylko, co z tym zrobić? Jak rozwiązać ten problem? Myślę, że to jest zadanie na najbliższy czas dla starszych naszego zboru. Bo najłatwiej to jest powiedzieć, przesada, nie ma żadnego problemu, bo przecież wszyscy się kochamy. Tylko na jak długo tej miłości nam starczy? I bo ta miłość jest, dlatego że widać, że jesteśmy w jednym stadzie. Tylko co tą miłość będzie dalej budować? Zdaję sobie sprawę, że w dobie wolności myśli, wolności wyznania, każdy ma prawo podać swoją myśl. I jest bardzo trudno jednomyślność. Ale myślę, że brakuje nam takiej chęci, żebyśmy dążyli do tej jednomyślności. Żebyśmy chociaż spróbowali jakieś wspólne wnioski wyciągać. Bo nie wszystkie nauki są takie, że nie da się ich wspólnie jedną myślą podsumować. Oczywiście są takie, z którymi wiem, że sobie nie poradzimy. Że one zawsze będą budziły różne skrajne emocje. Ale przynajmniej zróbmy do minimum, żeby tych nauk było coraz mniej. Widzę po sobie, ja mówię to do siebie, że brakuje mi chęci i siły do tego, żeby coś dokładnie zgłębić. Może nam wszystkim brakuje umiejętności, może to jest jakaś forma naszego lenistwa, że nie bierzemy tutaj tablicy akademickiej i nie robimy czysto beriańskiego badania z taką grubą kreską. Za i przeciw. Ja się z tym zgadzam, z tym się nie zgadzam. Ty, bracie, tak czy tak? Podkreślamy i mówimy, odpowiedź na to pytanie jest taka i taka. Brakuje nam tego. Jeden podaje swoje myśli, drugie swoje. Nic konkretnie nie analizujemy. Takie jest moje zdanie. Tylko warunek. Spokojnie, bez emocji, w sposób opanowany, bez nerwów. To jest warunek do takiego badania. Jeżeli ma być inaczej, to lepiej tego nie robić. Ale tego nie robić nie rozwiązuje naszego problemu. Nawet nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, jak destrukcyjnie na zbór wpływa widok brata mówiącego wykład i drugiego siedzącego obok kiwająco z zaprzeczeniem głową. Za parę tygodni scena się powtarza, tylko na tym miejscu zmieniają się pasterze. Pytanie, jak mają zachować się owce w naszym zborze? Co wtedy one mają pomyśleć? I co my wtedy myślimy? Czy myślimy o naszych owcach, czy myślimy o sobie? Kolejny raz odpowiedzmy sobie sami na ten postawiony przeze mnie problem. Przyszedł czas na to, żeby przeczytać to, co apostoł Paweł braciom starszym efeskim napisał. Co mają robić, kiedy jego zabraknie, kiedy odejdzie, jak mają kierować swoją pracą, pracą dla Pana. To już było nie tylko słowo do nich na osobności, to było słowo do całego zboru. Efezjan 4:10-16. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wystąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwa ludzkie i przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem dzieła każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Podkreślmy jeszcze raz to słowo. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusa. Tak naprawdę to się chyba w Królestwie Bożym spełni, tak w 100%. Natomiast musimy dążyć do tej jedności wiary i do poznania Syna Bożego. Bardzo ważne słowa pokazujące zarys pracy starszych w zborze. Bo nic nie przychodzi automatycznie, nic nie dzieje się w sposób cudowny, jak może czasami to w Starym Testamencie bywało, kiedy ludzie byli posłuszni Panu Bogu. My staramy się być posłuszni, ale musimy pewne rzeczy wypracować za Jego błogosławieństwem. Dochodzenie do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do doskonałości, do spojenia się wzajemnie w miłości to proces długotrwały i mozolny. Ale jest to, kochani braterstwo, niezbędne do tego, by wzrastać w pełni Chrystusa, jak tłumaczy to apostoł Paweł. I od tych, którzy stoją tu właśnie na tym miejscu, wymaga się, aby przygotowywali Kościół Boży na to, co będzie w przyszłości. Duża i odpowiedzialna praca. Możliwa tylko wtedy, gdy cały nasz zbór będzie spojony, związany przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, jak zwrócił tu uwagę apostoł Paweł. Piękna przenośnia tego, o co naprawdę chodzi w naszej społeczności. Możemy wspólnie dojść do rzeczy pięknych i wzniosłych, do rzeczy wielkich. Gdy każdy z nas będzie przeciągał na swoją stronę zrozumienia, nie dojdziemy do niczego. Ciekawe jest też w tym fragmencie, że apostoł Paweł nie wymienia tylko jednej grupy stojącej na czele pracy pańskiej. Zauważcie, że mówi o apostołach, o prorokach, o ewangelistach, pasterzach, nauczycielach. I to nie jest przypadek, że jak to nazywam ich duchowni, zostali różnie nazwani. Nie mamy dzisiaj na to czasu, ale można z tego ciekawy wykład zrobić i wytłumaczyć, za co poszczególne osoby były odpowiedzialne w Kościele i na co zwracały uwagę. Jedno z tego wynika jasno. Aby zbór prawidłowo się rozwijał, potrzebuje różnorodności, bo tylko wtedy trafimy z ich oczekiwaniami do wszystkich członków. Jeżeli będziemy różnorodni i będziemy poruszali różne tematy, wszystkie tematy, i będziemy zwracali uwagę na wszystkie zagadnienia naszego duchowego rozwoju. Jest takie bardzo ciekawe miejsce, no to jest ze Starego Testamentu, chwilę się nad nim zatrzymam, które nam coś w nim chciałem pokazać. To jest moment, kiedy umarł król Aza, a po nim władzę w Judzie objął król Jehoszafat. Władzę królewską po nim objął jego syn Jehoszafat, który umocnił swoje stanowisko wobec Izraela. Rozmieścił on wojsko po wszystkich warownych grodach judzkich i ustanowił namiestników w ziemi judzkich oraz w miastach efraimskich, które zdobył Asa jego ojciec. I był pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec. I nie szukał Baalów, ale szukał Boga swych ojców i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. To też Pan wzmocnił władzę królewską w jego ręku i wszyscy Judejczycy składali daniny Jehoszafatowi. Miał on wielkie bogactwo i sławę. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znów odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Błogosławieństwo w narodzie. Mądry król wyrzuca bałwochwalstwo, kieruje się zasadami poprzednika swojego ojca. Król, który dochodzi do ogromnego bogactwa. W zasadzie w narodzie panuje pokój. Nic, tylko się rozwijać. I co robi? Co robi król? Może byśmy pomyśleli, że powinien wzmacniać jeszcze grody warowne, żeby dobudować więcej miast, żeby Izraela otoczyć murem. Może tam trzeba by było, może więcej armii, może więcej mieczy, koni. No, na to byśmy zwrócili uwagę, żeby umocnić nasze państwo, bo to jest naturalne. Mamy pieniądze, mamy pokój, nikt nam nie zagraża, to powinniśmy militarnie, w sposób fizyczny umacniać nasze państwo. Powiedziałem, że to był mądry król. Co robi mądry król? A w trzecim roku swego panowania wysyła swoich książąt. On ich wymienia tu z imienia, ja nie będę ich czytał. Aby nauczali w miastach judzkich. Wraz z nimi zaś lewitów, a z nimi kapłanów. I ci nauczali w Judzie, mieli zaś z sobą księgi zakonu pańskiego, obchodzili wszystkie miasta judzkie i nauczali lud. Zauważcie, na co zwraca król uwagę. Na to, żeby podnieść w swoim narodzie świadomość. Robi to na trzy sposoby. Używa do tych trzech narzędzi. Swoich książąt, swoich kapłanów i swoich lewitów. Po to, żeby wzmocnić państwo. Bardzo ciekawa myśl. Myśl, nad którą możemy też się zastanowić, która klasa za co odpowiadała. To tam zresztą na końcu ja przeczytam, można z tej historii wywnioskować, za co poszczególne osoby były odpowiedzialne w narodzie. Ale ważne, że nie idzie w kwestię militarną, tylko idzie w edukację narodu. Czy odnosi to skutek? A to przeczytajmy. Wtedy strach padł przed Panem, padł na wszystkie królestwa ziemi sąsiadujące z Judą i nie ośmielały się wszczynać wojny z Jehoszafatem. Owszem, niektórzy z Filistyńczyków podnieśli Jehoszafatowi dary srebrne jako haracz, a nawet Arabowie złożyli mu 7700 owiec oraz 7700 kozów. Narody okoliczne zaczęły się bać tego narodu, dlatego że wzmocnił się intelektualnie, że zaczęli rozumieć pewne sprawy, że zaczęli mieć świadomość tego, w jakim żyją narodzie i komu służą. Dochodzi do ogromnego bogactwa. Historia cała jest bardzo ciekawa, ona też jest może przedmiotem kolejnego wykładu. Kiedy przyjeżdża do króla Achaba, króla izraelskiego, króla bardzo złego, On go namawia, żeby wyruszyć wspólnie na wojnę. Zresztą przyjmuje go bardzo dostojnie, piękną ucztę wyprawia. Oni się jakby zaprzyjaźniają. Postanawiają wyruszyć do jednego miasta, do Ramot Gileadzkiego. Tylko nasz król z naszej historii, on słucha się Pana Boga. On pyta się tego króla Achaba, słuchaj, a może zapytajmy proroków, co oni na to. Czy my będziemy mieli błogosławieństwo podczas tej wojny, czy nie? Achab mówi, nie ma sprawy, mam takich 400 proroków i oni na pewno nam powiedzą, co myślą. I oczywiście 400 proroków powiedziało, że możecie wyruszyć, będzie błogosławieństwo, bitwę wygracie. Jehoszafatowi nie dawało to spokoju. Pyta się, na pewno to jest wyrocznia Pana, ty nie masz kogoś jeszcze? No mam takiego Michaasza, proroka, ale on zawsze mi złe rzeczy przepowiada, lepiej go nie pytać. Nie, no to zapytajmy go. Pytają Michaasza. Michaasz, tak można powiedzieć, żartobliwie odpowiada, dobrze, możesz jechać, królu. Tak jakby nie dbał o to, czy ten król będzie miał błogosławieństwo, czy nie. Król jednak docieka. Powiedz mi prawdę. I on mówi, widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł, ci nie mają pasterza, niech każdy wraca do swego domu. Za to trafił do więzienia o chlebie i wodzie. Dostał policzek od proroka Sedekiasza. Historia się kończy tak, że po przebraniu najpierw napadają na króla Jehoszafata, natomiast on wzywa Pana Boga. Pan Bóg ocalił mu życie, natomiast ktoś włócznią trafił w szczelinę w zbroi króla Achaba i ten zginął. Został za to napomniany, za ten związek z Achabem, za to, że przestał słuchać się Pana Boga, tylko spowinowacił się ze złym człowiekiem. I potem ustanawia sędziów, znowu robi porządek, mówi tak i powiedział do sędziów, baczcie, co czynicie, gdyż nie dla ludzi sądzicie, ale dla Pana. I On jest przy was, gdyż wydajecie wyroki. I ostatnie zdanie z 19 rozdziału, które jakby tłumaczyło, za co poszczególne osoby były odpowiedzialne w narodzie, kiedy ten naród edukowali. Oto arcykapłan Amariasz postawiony jest nad wami we wszystkich sprawach dotyczących Pana. A za Badiasz, syn Ismaela, książę z rodu Judy, we wszystkich sprawach dotyczących króla. A lewici zaś będą waszymi urzędnikami. I jest coś takiego, jak można powiedzieć, pewne sprawy, które mają wpływ na nasz duchowy rozwój. To są takie trzy kategorie, które wpływają na nasze całe nowe stworzenie. To jest, w tym pokazana jest różnorodność. Przede wszystkim nazwałem pierwszą grupę serce. Na nasze serce ma wpływ specyficzne nabożeństwo, które często się odbywa, którego nie możemy zaniedbać. Jest to nabożeństwo świadectw, pieśni, zeznanie świadectw. Jest to nabożeństwo modlitw. Są to nasze refleksje, którymi się dzielimy. Jest to uwielbienie dla Pana Boga wyrażone słowami, modlitwą, pieśmą czy psalmem. Jest to też powiedzenie o tym, co nas boli, wyznanie swoich grzechów, jeżeli mamy na tyle siły. Jest to wszystko to, co kwestią naszego serca. Jest to bardzo potrzebne do naszego duchowego rozwoju jako rozwoju nowego stworzenia. Drugą kategorią, która nas rozwija jako Kościół, jako lud Boży, jako każdego naszego członka, to jest nasz umysł. To jest zrozumienie nauki, która wynika ze słów listów, ze słów apostoła Pawła, tych, którzy nas uczyli rzeczy trudnych. To są wszystkie sprawy związane z tym, w co wierzymy, jak coś rozumiemy, sprawy, które łączą się z proroctwami, które często staramy się zrozumieć, a także zrozumieniem pewnych symboli Starego Testamentu, czy też Nowego, które przekładamy. Wszystko to, co tyczy się rozwoju naszego umysłu. I trzecia grupa, która ma wpływ na rozwój nowego stworzenia, to jest dogłębne zrozumienie Ewangelii, tego, co Jezus Chrystus uczył, tego, jakim był człowiekiem, jakie dzieło wykonał, zrozumienie Jego przypowieści, Jego reakcji, zachowań na to, co chodząc po ziemi uczył, jakim był pasterzem dla swoich apostołów i jakim jest pasterzem dla nas. Byśmy byli lepszymi ludźmi, byśmy potrafili zrozumieć ten wzór i to, kim był. Każdy z nas powinien specjalizować się w jakiejś kolejnej z tych grup. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, powinien zwracać uwagę na te poszczególne elementy. Tylko jest jeden warunek. Nie możemy któregoś elementu zaniedbać. Nie możemy powiedzieć, że to jest mniej ważne, a to jest więcej. Że tym się nie będziemy zajmować, pójdziemy tylko w jednym kierunku. Tego nie możemy zrobić, ponieważ rozwój duchowy musi iść równo w kilku fazach sfery naszego życia i rozwoju naszego nowego stworzenia. I każdy z nas powinien specjalizować się w jakiejś grupie, ale to nie znaczy, że nie ma mieć pojęcia o czymś innym. Jeżeli nas ktoś zapyta, jeżeli będziemy mieli odpowiedzieć, to musimy wiedzieć, w co wierzymy, w jaki sposób mamy uwielbić Pana Boga i co dla nas uczynił Jezus Chrystus. To jest tak jak ze sprzedawcami w Leroy Merlin, do których jeżdżę. Każdy z nich odpowiada za swoją działkę. Jeden odpowiada tylko za lustra, drugi za umywalki, trzeci za wanny, inny za baterie i glazurę. Ale my tego nie wiemy, jak idziemy do sklepu i gdy pytamy się kogoś, żeby nam coś pomógł, to każdy z nich potrafi nam coś powiedzieć o danym artykule, potrafi nas pokierować i nam pewne rzeczy wytłumaczyć. Ale jeżeli zaczniemy wnikać, jeżeli pójdziemy w detale, jakie lustro ma z tyłu wieszaki i z czego jest zbudowane, odsyłają nas do konkretnej osoby, która jest przeszkolona i która potrafi powiedzieć coś dokładniej, szczegółowo. I myślę, że jeżeli w ten sposób podejdziemy do sprawy rozwoju duchowego w naszym zborze, będziemy mieli błogosławieństwo. I nie chciałbym, żebym kiedyś usłyszał takie słowa, jak napisał prorok Ezechiel. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi Wszechmogący Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Nie chciałbym, żebym coś takiego usłyszał. Zdaję sobie sprawę z tego, że poruszyłem tylko wierzchołek góry lodowej. Myślę, że warto raz na czas chłodno popatrzeć na to, jakim jestem człowiekiem, jaka jest moja praca i udział w rozbudowie naszego zboru. Chciałem zwrócić elementy, które zauważyłem. Czasami udaje mi się z kimś porozmawiać, często coś słyszę. Może to nie jest dobre, że trzeba coś podsłyszeć, żeby coś zrozumieć. Może należałoby z naszej strony, jako ze strony zboru, wykazać się większą odwagą, większą chęcią powiedzenia nam wprost, co mi się nie podoba, na co masz zwrócić uwagę i że ja tego akurat potrzebuję jako ten, który chce się rozwinąć. I takiego naszego wspólnego spokoju, wspólnego duchowego rozwoju Wam wszystkim życzę. Amen.